Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Exploring the World of Lucid Dreaming, napisane przez psychofizjologa Stephena LaBerge'a przy współpracy Howarda Reingolda, jest praktycznym przewodnikiem po świadomym śnieniu. Książka wyjaśnia stan, w którym śniący rozpoznaje, że właśnie śni, a następnie może w pewnym zakresie kierować własną uwagą, działaniem i przebiegiem snu. Nie jest to ani sennik, ani zbiór swobodnych spekulacji o symbolach. Autor opiera wywód na badaniach snu REM, własnej pracy laboratoryjnej na Uniwersytecie Stanforda oraz na porównaniu nowoczesnej psychofizjologii z tradycjami tybetańskiej jogi snu. Najważniejszym celem książki jest nauczenie systematycznej praktyki od lepszego pamiętania snów i rozpoznawania ich charakterystycznych znaków, po utrzymanie świadomości po jej uzyskaniu. LaBerge przedstawia świadome śnienie jako obszar eksperymentowania z wyobraźnią, emocjami i nawykami reakcji. Zarazem zachowuje język instruktażowy, proponuje ćwiczenia, obserwacje rezultatów i cierpliwe rozwijanie umiejętności, zamiast obiecywać natychmiastowe, niezwykłe doświadczenia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, świadomy sen jako potwierdzalny stan świadomości podczas REM, punktem wyjścia książki jest prosta. Lecz istotna definicja świadomy sen zachodzi wtedy, gdy osoba śniąca wie, że jej bieżące doświadczenie jest snem. LaBerge odróżnia to od zwykłego, barwnego snu oraz od późniejszego wspomnienia, że sen wydawał się wyjątkowo realny. Kluczowe jest rozpoznanie dokonujące się w trakcie snu.
To rozróżnienie ma konsekwencje praktyczne, ponieważ kontrola nad wydarzeniami nie stanowi jedynego kryterium. Śniący może być świadomy, a mimo to nie umieć jeszcze zmienić otoczenia lub fabuły. Autor wiąże temat z badaniami nad fazą REM i z laboratoryjnym sposobem komunikacji osoby śniące sygnalizowały moment uzyskania świadomości za pomocą wcześniej uzgodnionych ruchów – oczu. Dzięki temu świadome śnienie przedstawione jest jako doświadczenie, które można badać w relacji do fizjologii snu, a nie wyłącznie interpretować na podstawie opowieści po przebudzeniu. Książka nie redukuje jednak snów do danych biologicznych. Jej stanowisko polega na połączeniu obiektywnego pytania o to, kiedy zachodzi świadomość, z subiektywnym pytaniem o jakość przeżycia.
Taka perspektywa pomaga czytelnikowi traktować praktykę jako obserwację własnego umysłu.
Zamiast zakładać, że każdy sen zawiera ukryte, gotowe przesłanie, uczy sprawdzać, jak uwaga, oczekiwanie i pamięć kształtują doświadczenie.
To naukowe zakotwiczenie było jednym z powodów trwałego znaczenia książki w literaturze o świadomym śnieniu. Po drugie, pamięć snów, testy rzeczywistości i intencja jako droga do rozpoznania snu. LaBerge przedstawia osiąganie świadomych snów jako umiejętność budowaną etapami, nie jako rzadki dar.
Pierwszym warunkiem jest pamięć snów. Jeżeli człowiek po przebudzeniu nie potrafi odtworzyć nocnych doświadczeń, nie ma materiału, na którym mógłby zauważyć powtarzające się motywy, miejsca, osoby czy nielogiczne zdarzenia. Zapisywanie snów służy więc nie tylko archiwizacji, lecz także treningowi uwagi i pamięci. Kolejny element stanowią testy rzeczywistości wykonywane na jawie.
Ich sens nie polega na mechanicznym powtarzaniu gestu, ale na autentycznym pytaniu, czy obecna sytuacja jest snem.
Powtarzany krytyczny namysł może z czasem pojawić się także w śnie, zwłaszcza po napotkaniu osobistego znaku sennego.
Autor opisuje również techniki wykorzystujące pamięciową intencję przed zaśnięciem lub po nocnym przebudzeniu. Najbardziej znana jest metoda MILT, czyli mnemoniczne wywoływanie świadomych snów. Jej rdzeniem jest postanowienie, by przy następnym śnie rozpoznać jego naturę, połączone z wyobrażeniem sobie takiego momentu.
Mechanizm tej praktyki jest poznawczy, ćwiczy prospektywną pamięć, czyli pamiętanie o zamiarze w przyszłej sytuacji.
Książka pokazuje, że skuteczność rośnie przez regularność, analizę własnych wzorców i dostosowanie ćwiczeń, a nie przez jedną uniwersalną receptę.
Po trzecie, stabilizowanie świadomości przez angażowanie zmysłów we śnie, uzyskanie świadomości nie kończy procesu. LaBerge zwraca uwagę, że świeżo rozpoznany sen łatwo rozpada się w przebudzenie albo w ponowne, nieświadome wciągnięcie w jego fabułę. Dlatego ważną częścią książki są sposoby stabilizowania doświadczenia. Autor zaleka kierowanie uwagi na bezpośrednie szczegóły środowiska sennego, np. oglądanie przedmiotów, dotykanie powierzchni lub pocieranie dłoni. Takie działania mają ograniczać bierne oczekiwanie na przebudzenie i wzmacniać zaangażowanie w aktualne wrażenia. Omawiane jest także wirowanie, stosowane jako metoda podtrzymania snu, gdy obraz zaczyna zanikać. Nie należy rozumieć tych procedur jako gwarantowanych technik neurologicznych. Ich wartość w książce jest przede wszystkim praktyczna, dają śniącemu konkretne zadanie w chwili, gdy ekscytacja lub niepewność mogłyby przerwać sen. Szczególnie charakterystyczne jest znaczenie zmysłów. Dotyk, smak, zapach i słuch nie są dodatkami do obrazu, lecz sposobami pogłębiania obecności w śnie. Laberge zachęca do sprawdzania, jak dokładnie umysł tworzy wrażenia i jak uwaga zmienia ich intensywność. Rozdział o pogłębianiu lucydności przesuwa więc akcent z widowiskowej kontroli na jakość percepcji. Czytelnik uczy się, że stabilniejszy sen wymaga spokojnego skupienia, a nie nieustannego wymuszania spektakularnych zmian. Jest to także użyteczna lekcja o relacji między uwagą a przeżywanym poczuciem realności. Po czwarte, wykorzystanie snów do pracy z lękiem, kreatywnością i problemami. Książka proponuje kilka zastosowań świadomego śnienia, ale nie przedstawia ich jako zastępstwa dla terapii, leczenia ani rozwiązywania życiowych trudności wyłącznie w nocy. Jej praktyczna teza jest skromniejsza. Sen może stać się bezpieczną przestrzenią do ćwiczenia reakcji, badania obaw i testowania pomysłów. W przypadku koszmarów lub powracających lękowych scen rozpoznanie, że jest się we śnie, może zmienić pozycję śniącego z bezradnego uczestnika w aktywnego obserwatora. Zamiast automatycznie uciekać, można zatrzymać się, przyjrzeć zagrożeniu albo wypróbować inną odpowiedź. Nie oznacza to, że każda trudna emocja zniknie, lecz umożliwia sprawdzenie, jak zmienia się jej intensywność pod wpływem świadomości i działania. Podobnie przedstawiona jest kreatywność. Marzenia senne dostarczają obrazów oraz nieoczywistych zestawień, a lucydność pozwala celowo eksplorować wybrany problem, scenę lub pytanie. Rezultat nie musi być gotowym rozwiązaniem. Cenniejsze może być poszerzenie repertuaru skojarzeń, które później warto ocenić na jawie. Laberge łączy tę możliwość z budowaniem pewności siebie we śnie. Można przećwiczyć zachowanie, które w realnym świecie budzi opór. Granicą pozostaje krytyczne myślenie po przebudzeniu. Wnioski ze snu są materiałem do refleksji, nie automatycznym dowodem ani poleceniem. Dzięki temu książka zachęca do eksperymentu, nie do ucieczki od rzeczywistości. Na koniec, połączenie badań Stanforda z tradycją tybetańskiej jogi snu, wyjątkowość książki wynika również z jej szerokiego kontekstu. Laberge buduje główny argument na współczesnych badaniach psychofizjologicznych, lecz uznaje, że praktyki rozwijania przytomności we śnie mają znacznie starszą historię. Odwołania do tybetańskiej jogi snu nie służą tu prostemu utożsamieniu tradycji religijnej z laboratorium. Pokazują raczej wspólny punkt zainteresowania, możliwość zachowania lub rozwijania świadomości wtedy, gdy zwykłe poczucie stabilnej rzeczywistości zanika. Wspomniane są także prace niemieckiego psychologa Paula Tolleya, co sytuuje książkę w szerszej międzynarodowej historii badań nad lucydnością. Takie zestawienie ma znaczenie metodologiczne. Nauka pyta, jak rozpoznać i mierzyć określone zjawisko oraz jakie warunki sprzyjają jego wystąpieniu. Tradycje kontemplacyjne częściej pytają, jak doświadczenie snu może zmienić stosunek człowieka do nawyków umysłu i poczucia jaźni. Laberge nie rozwija pełnego wykładu religijnego, lecz wskazuje, że oba podejścia mogą prowadzić do uważniejszego traktowania doświadczenia. Dla czytelnika oznacza to potrzebę rozróżnienia faktów badawczych, osobistej praktyki i interpretacji duchowej. Książka pozostaje przede wszystkim poradnikiem opartym na ćwiczeniach, ale nie ogranicza znaczenia świadomego snu do rozrywki. Jednocześnie jej historyczny charakter wymaga ostrożności, została napisana na początku lat 90., więc nie obejmuje wszystkich późniejszych badań, technologii i debat dotyczących snu. Podsumowując, Exploring the World of Lucid Dreaming będzie szczególnie wartościowa dla osób, które chcą zrozumieć świadome śnienie i równocześnie otrzymać uporządkowany zestaw ćwiczeń. Skorzystają z niej czytelnicy zainteresowani snem REM, pamięcią snów, samą praktyką uzyskiwania lucydności, a także osoby pragnące ostrożnie wykorzystać sny do pracy z wyobraźnią, powracającymi lękami lub twórczymi pytaniami.
Nie jest to najlepsza pozycja dla kogoś, kto oczekuje wyłącznie symbolicznego tłumaczenia snów albo natychmiastowego sposobu na pełną kontrolę każdej nocy. Autor konsekwentnie pokazuje, że potrzebne są powtarzalne ćwiczenia, notowanie doświadczeń oraz realistyczne oczekiwania. Intelektualną korzyścią z lektury jest zrozumienie. Dlaczego świadome śnienie stało się przedmiotem naukowej weryfikacji, a praktyczną – poznanie metod opartych na intencji, rozpoznawaniu znaków sennych i stabilizowaniu uwagi.
Na tle wielu książek z tego gatunku wyróżniają połączenie laboratorium ze starannie opisanym treningiem osobistym. Laberge nie ogranicza się do fascynacji niezwykłymi przeżyciami i nie opiera argumentu na popularnej psychologii snów.
Umieszcza doświadczenie śniącego w kontekście badań nad świadomością, a jednocześnie przekłada je na zrozumiałe zadania.
Choć część materiału nosi ślady epoki pierwszego wydania, książka zachowuje rangę klasycznego wprowadzenia. Jej największa siła leży w równowadze między sceptycznym sprawdzaniem doświadczeń a otwartością na ich osobiste znaczenie.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Stephen Laberge, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.